Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, to nie będzie ani przegląd prasy chińskiej, to nie będą wiadomości gospodarcze. To będzie mój bardzo prywatny felieton. Roboczo go zatytułowałem Moje chińskie marzenia. Ja mam sporo tych chińskich marzeń i zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że ich nigdy nie zrealizuję. Ale to nie zmienia postaci rzeczy, iż one we mnie tkwią, one pielęgnuje je jak to marzenia. To jest coś, co powoduje, że czasami zasypia mi się lepiej, bo o tym myślę. Czasami, kiedy się budzę, też o tym myślę. Bardzo często mam te marzenia chińskie i właśnie dlatego chciałbym się, znaczy dlaczego? Bo chciałem się z Państwem podzielić, dlatego, że tak, no po pierwsze to jest mój kanał, więc chciałem wyrzucić z siebie to, co we mnie tkwi, a co bardzo, bardzo głęboko dotyczy Chin. Po drugie myślę, że część z Państwa może się zdarzyć, iż część z Państwa wzbogaci się w ten sposób o jakąś tam wiedzę, która może być przydatna. I teraz tak, po pierwsze, to stwierdzenie, chińskie marzenie jest w polskiej prasie, w polskich mediach tak obśmiewane, tak oplugawione, tak splugawione, pewnie podobnie jak polski patriotyzm. No w każdym razie na tym poziomie jest traktowane, ponieważ nikt poważnie, oczywiście nikt poważny, a już szczególnie poważni naukowcy nie traktują tego poważnie, prawda? No bo cię tam, no jak to, bo jak marzenie można traktować poważnie? Proszę Państwa, nie będę się zniżał do tego sposobu myślenia, bo wystarczy przecież wziąć pierwszy lepszy, dosłownie pierwszy lepszy artykuł jakiegokolwiek sinologa, a im dłużej ten sinolog był w Chinach, tym gorzej będzie pisał o chińskim marzeniu. Więc wystarczy wziąć pierwszy lepszy artykuł i będziecie Państwo widzieli, jakie błoto wyrzucają intelektualne oczywiście na tym sformułowaniu. Natomiast dla mnie to nie jest wcale śmieszne i to nie jest to nie jest zawracanie głowy, to nie są bajki, to nie są slogany. To jest coś, w czym skoro ja mogę żyć, a przecież nie jestem Chińczykiem w żadnym stopniu, fizycznie nie jestem Chińczykiem, nie mam sobie ani cienia genów chińskich, więc natomiast psychicznie jestem oczywiście stuprocentowo Chińczykiem. No ale więc skoro ja, nie będąc fizycznie Chińczykiem, mogę mieć chińskie marzenia, je mam od dawna, to że teraz się z Państwem dzielę, to są efekty przemyśleń kilku lat ostatnich. To nie jest coś, co mi się zdarzyło ostatnio. To, że ostatnio się to tak nazwało, no to przypadek. Mili Państwo, więc moje chińskie marzenia dotyczą wielu spraw. W gruncie rzeczy dotyczą one mnie bardzo luźno, ponieważ ja zdaję sobie sprawę, tak już powiedziałem, że nigdy się te tereny, o których będę mówił, nie wbiorę. Nigdy mnie tam nie będzie, na pewno nie dożyję realizacji. Podejrzewam, że będą te inwestycje, bo o nich mówię, będę mówił, inwestycje realizowane w ciągu najbliższych lat, ale nie tylko będę mówił o inwestycjach, to będzie ten cykl, moje chińskie marzenie, to będzie cykl kilku felietonów, w których będę się z Państwem dzielił naprzód być może z inwestycjami, na przykład moimi marzeniami inwestycyjnymi, na przykład to, czym chciałbym, żeby były zachodnie terytoria Chin. Ja, jeśli mam marzenia, to one głównie w 90 kilku procentach ograniczają się, jeśli tak można nazwać, do zachodnich terytoriów Chin. Jeśli ja mówię o zachodnich terytoriach Chin, to ci, którzy mnie znają, wiedzą, o czym mówię. Ale powtórzę, że dla mnie zachodnie terytoria to jest Xinjiang, to jest Xizang, czyli Tybet, to jest Gansu, to jest Qinghai. W części oczywiście Chengdu, no właśnie, w części oczywiście Mongolia, Mongolia wewnętrzna, zachodnia i część. Dlaczego tak jest? Nie wiem. Po prostu tak jest. Tak się to zdarzyło, że ten zachód Chin mnie zdominował, mój intelekt, zdominował moje myślenie o Chinach, zdominował moją pasję, chińską pasję. Proszę Państwa, to jest tak, zdominował moją chińską pasję i jakby tutaj się nic nie zmieni. Tutaj nie ma cienia szans, żeby się cokolwiek zmieniło. Chyba dlatego, że ten zachód Chin jest fascynujący. To jest terra incognita. Na przykład Jedwabny Szlak, o którym prawie wszyscy wiedzą lub wszyscy wiedzą, to była rzecz, która funkcjonowała, to był korytarz gospodarczy, który funkcjonował już 2000 lat temu, no to znaczy, że ci ludzie myśleli, oni wiedzieli, oni zdawali sobie sprawę, że to jest warto się tym zająć, że warto tym szlakiem podróżować, że ten szlak jest czymś istotnym. No tak, więc właśnie dlatego, kilkakrotnie już mówiłem o tym Jedwabnym Szlaku, więc powiem coś może trochę innego na temat tego Jedwabnego Szlaku, bo jak być może Państwo wiecie, ja już nie jestem do końca pewien, czy o tym mówiłem, czy nie, ale na wszelki wypadek powiem o tym, że ja mam nieco inny, przebieg Jedwabnego Szlaku. Dla mnie w tej chwili, we współczesnych warunkach, ten Jedwabny Szlak zaczyna się w wielu miejscach. Tak, zaczyna się w wielu miejscach i oczywiście ja mówię o tym klasycznym Jedwabnym Szlaku, który się zaczynał z Siang i szedł przez Urumqi i dalej, Daumaty i tak dalej, i tak dalej. Więc w tej chwili ja myślę, że ten Jedwabny Szlak może się dla mnie, on będzie się zaczynał w zupełnie innym miejscu, on będzie się zaczynał w porcie Dandong, w Zatoce Zachodniokoreańskiej. Ale czy Siang, oczywiście, że i Siang będzie tym dobrym punktem i chciałbym, żeby kiedyś Kunming był tym dobrym punktem rozpoczęcia Błękitnego Szlaku i Chengdu. Ja wymieniam te nazwy dlatego, że Lanzhou, ale to jest po drodze ze Siang. Wymieniam te nazwy dlatego, że, znaczy po pierwsze, jeśli ktoś chce wynieść coś z tego, co ja mówię, to koniecznie potrzebna jest mapa. No po prostu absolutnie niezbędna, bo przecież nikt nie ma aż tak doskonałej pamięci wzrokowej, żeby móc, no i nie pamięta mapy Chin. Więc koniecznie, absolutnie niezbędnie potrzebna jest mapa. Jeśli Państwo nie macie przed sobą mapy, to nie słuchajcie tego teraz, bo to nic Wam nie da. No więc mówię, że w tych czasach, w XXI wieku, my będziemy mieli ten też ten jedwabny szlak powstanie, ten nowy jedwabny szlak powstanie, on powstaje już w jakiejś części. On powstanie dlatego, że on jest potrzebny Chinom. On jest potrzebny ze względu na ich bezpieczeństwo. Na bezpieczeństwo ich handlu, a właściwie na bezpieczeństwo ich handlu. On jest potrzebny ze względu na bezpieczeństwo ich handlu. Więc on powstanie, tak czy siak. Te różne jedwabne szlaki, bo ja mówię całym, na razie mówiąc o tym jedwabnym szlaku, mówię o tej jakby północnej jego części, o tej podstawowej, o tej starej jego części. Natomiast później w miarę upływu czasu, pewnie nie dzisiaj, nie teraz, ale jutro, pojutrze, w drugiej, trzeciej, czwartej części moich snów chińskich, moich chińskich marzeń, będę mówił o różnych odnogach tego jedwabnego szlaku. Na razie zatem skoncentruję się na tym, co sam wymyśliłem. To jest tylko i wyłącznie mój pomysł. Mianowicie ten mój nowy jedwabny szlak zaczyna się w porcie Dandong, jak powiedziałem, tuż przy granicy z Koreą Północną. No i pytanie oczywiście możecie Państwo zadać, na jaką cholerę ja akurat tam umieściłem ten początek tego mojego jedwabnego szlaku. No cóż, dla mnie to jest oczywiste. Gdyby Chiny miały, jak nie mają, portu na Morzu Japońskim, no to bym zapewne inaczej poprowadził ten szlak, ale nie mają, w związku z tym nie ma o czym mówić. Dlaczego zatem tu? Ano, jeśli chcę poprowadzić, wysłać towar do Kirgistanu albo do północno-wschodniego Iranu na przykład z Sapporo w Japonii, na wyspie Hokkaido, no to oczywiście mam taką możliwość, że lecę do tego Iranu, płynę do tego Iranu klasycznie, prawda? Natomiast jeśli ja umieszczę w porcie Dandong początek tego jedwabnego szlaku, to wówczas ten towar wyląduje właśnie tutaj. I następnie, a i jeszcze jedna ważna rzecz. Mój jedwabny szlak zawsze będzie się składał z autostrady, bardzo szerokiej autostrady, przynajmniej 5 pasów w jedną stronę i tuż obok niej, tuż koło niej, idącej nitki kolejowej, idącego połączenia kolejowego, które to połączenie będzie miało przynajmniej 2 tory w jedną stronę. Więc to jest zupełnie inna koncepcja niż władze chińskie do tej pory zakładają, bo na przykład bardzo ważne, strategicznie ważne połączenie z Xining do Lhasy jest jednotorowe. Więc ja mam inny zupełnie na to pogląd. A więc z portu Dandong kieruje się w kierunku, nie do, a w kierunku północno-zachodnim w okolice Shenyang, między Shenyang i Fuxin, dolatuje tym swoim szlakiem do Linxi i starymi wydeptanymi ścieżkami, jakimiś takimi dróżkami, które zapewne teraz są nawet gruntowymi drogami, być może, właśnie w okolicach miasteczka Uimgir skręcam na wschód i tak właściwie na dobrą sprawę przejeżdżając przez Yuringol To jest pierwsze takie miasteczko w drodze na wschód. Prowadzę ten swój jedwabny szlak nieco poniżej granicy. Ja myślę, że jakieś 100 kilometrów, pewnie ze 100 kilometrów, tak, pewnie ze 100 kilometrów, ale niekoniecznie, w okolicach 100 kilometrów od granicy z Mongolią. I teraz kolejne zapewne, i tak będę prowadził ten szlak bardzo długo. Tak będę prowadził ten szlak aż do połączenia z obecnym szlakiem kolejowym, który prowadzi z Lęczo do Urumqi. I teraz jest, czyli jakieś, myślę, 2000 km spokojnie. I teraz, jeśli nie więcej. I teraz możecie Państwo zadać mi pytanie, a po jaką nagłą cholerę ja się pakuję praktycznie na pustynię. Ja cały czas będę leciał pustyniami. Na jakiego diabła mi to, akurat taki pomysł, po co, dlaczego. No i cóż, ten Dandong, może zacznijmy od Dandonga jeszcze. Ten Dandong umieściłem w okolicach Korei, prawda? Ja sądzę, że doczekamy się. Nie teraz, to za chwilę doczekamy się, trzeba będzie jeszcze trochę poczekać na to, żeby Korea Północna stała się państwem, które się nie izoluje, którego inni nie izolują, bo sama myślę, że się niekoniecznie musiałaby izolować, chociaż tego też do końca nie wiem, bo izolowanie się z kolei to jest zdecydowanie konfucjański pomysł, a więc tutaj nie byłoby nic dziwnego, gdyby się jednak izolował. No ale zakładam, że w jakimś tam 10-15 latach może się zdarzyć, że ta Korea Północna stanie się małym bratem gospodarczym, małym bratem Chin, bo politycznie już dawno jest. I wtedy jak znalazł, bo to nie tylko ten Dandong będzie obsługiwał Japonię, Koreę Północną, Koreę Południową, proszę Państwa. No, zapewne Rosję, bo wprawdzie Rosjanie mają kolej transsyberyjską, ale ja mówię o innych przepustowościach. Więc jeszcze, więc tutaj powiedziałem o tej Korei Północnej i o Koreach w ogóle, ale wracam do Mongolii. Na jakiego diabła ja tak wzdłuż równolegle prowadzę tą linię, ten jedwabny szlak wzdłuż Mongolii. Otóż ja jestem absolutnie pewien, że to, że my niewiele wiemy o Mongolii, niewiele wiemy o tym, co się tam dzieje, to nie oznacza, że nic się nie dzieje. To oznacza tylko tyle, że my jesteśmy lub stajemy się, lub ktoś z zewnątrz i nie tylko z zewnątrz chce, żebyśmy Polacy stali się zaściankowi, żebyśmy myśleli kategoriami przepraszam, za ściankę. Tam się dzieje bardzo wiele. Tam są odkryte ogromne bogactwa naturalne, które już zaczynają być wydobywane. Przy okazji oczywiście tego wydobywania przez koncerny zachodnie zaczynają się awantury. No jak to z koncernami zachodnimi, którym się wydaje, że wszystkich można kupić, cały parlament mongolski również. No więc nie, na całe szczęście nie da się wszystkich kupić, jak te łobuzy myślą, ale to jest bez znaczenia. Jedno nie ulega wątpliwości. Czas. Mongolia zacznie się naprawdę bardzo intensywnie rozwijać. Ona już się zmienia bardzo mocno, na razie na niekorzyść, bo zatraca jakąś swoją własną specyfikę. Natomiast, bo na przykład z ludów koczowniczych robią się ludy przedmiejskie, podmiejskie, które mieszkają w Salzach. Więc, no ale wracając do tej gospodarki, gospodarki mongolskiej, która za jakiś czas będzie, eksploduje, jestem przekonany o tym, że ona eksploduje, jeśli to nawet nie będzie eksplozja taka gwałtowna, to nawet jeśli będzie rozłożona na 5-10 lat, to będzie eksplozja i podobna do chińskiej, ale czym to będzie skutkowało? No więc ci Mongołowie, jak Państwo wiecie, nie mają dostępu do morza, mają w zasadzie dwóch sąsiadów, no nie w zasadzie, a mają po prostu dwóch, Rosję i Chiny. Tak się zastanawiam, czy oni z zachodu, z Kazachstanem nie graniczą, ale o ile ja widzę, to raczej z Kazachstanem nie graniczą. Tam jest taki worek wokół chińskiego miasta Burgin na północ. Nie ma, o ile widzę, nie ma granicy mongolsko-kazachskiej. Więc wracając do Mongolii, Mongołowie mają dwóch sąsiadów, za to gigantycznych, no i muszą między nimi lawirować jakoś, żeby się utrzymać przy życiu. I teraz tak, i teraz ci Mongołowie mają do wyboru albo północ słowem, albo północ, albo południe, albo Chiny, albo Rosję. Myślę, że w miarę upływu czasu będą sukcesywnie wybierali Chiny, no bo to jest po prostu tutaj z Chinami się robi interesy. Od północy istnieje, no to już przerabiali przez kilkadziesiąt lat, istnieje zagrożenie polityczne, natomiast od południa raczej zagrożenia politycznego nie ma żadnego. I dlatego też, moim zdaniem, te wszystkie towary, czy to będą przetworzone, czy mniej przetworzone, czy bardziej przetworzone, będą spływały w dół. Będą spływały w dół, a jako, że to będzie bardzo drożna, bardzo, bardzo nowoczesna trasa, wobec tego będzie się opłacało spłynąć tymi towarami w dół na południe do tego błękitnego szlaku, bo nim będzie można dojechać wszędzie. No, więc tyle na temat Mongolii. Cały czas, jak powiedziałem, na południe od miasta Erhot, które jest obecnie miastem granicznym między Chinami i Mongolią, na wschód, lecę na wschód, na północ od Hothot, na północ od Bałto, no przez, oczywiście cały czas przez Gobi, do i w końcu proszę Państwa, kończy się Mongolia wewnętrzna i zaczyna się północne Gansu. Na północ od gór Richthofena, na północny zachód, od tychże gór jest miasto Xinxia, przepraszam. I to jest miejsce, w którym schodzi mi się kilka dróg. To jest miejsce, w którym schodzi się ten mój jedwabny szlak, który idzie z Dandong. Łączy się z tym starym jedwabnym szlakiem, z tym starym szlakiem Xiao Lanzhou, właśnie Xinxia. No i jeszcze jest trzecie odgałęzienie na południowy zachód, które to rozgałęzienie zamknie, jest zamykającym, częścią zamykającą wielką pętlę Xinjiangu, jak ja to nazywam. Wielką pętlę Xinjiangu. No i jako, że jesteśmy w okolicach tego miasta Xinxia, tutaj jest wielki, proszę Państwa, węzeł, gdzie będą się drogi rozchodziły. Między innymi jedna z tych dróg, którą my teraz podążymy, będzie szła w kierunku Urumczy. To jest stary, istniejący szlak. Podejrzewam, że tam może być już w tej chwili autostrada. Przez miasto Humi, Kitai. I proszę Państwa, w okolicach Urumczy, przed Urumczy jakieś ze 200 km, a mamy, według moich planów, mamy odbicie na północ, północny zachód. Na północ do właśnie tego miasta Burgin, do przejścia, istniejącego chyba przejścia granicznego z Kazachstanem, ale właśnie, jak mówię, na północy. Na północy i to jest... To nie jest okolica rzeki Ili. Nie, to nie jest. To jest wzdłuż rzeki Ertikse. I mili Państwo, i tutaj przekraczalibyśmy granicę Chin, przekroczylibyśmy granicę Chin i weszlibyśmy do Kazachstanu. I tutaj w Kazachstanie kończyłby się nam ten chiński odcinek jedwabnego szlaku. Ja oczywiście mam pomysł, dlaczego to tutaj powinno się przejść, bo uważam, że powinno ten jedwabny szlak, ta zupełnie północna odnoga powinna iść właśnie przez miasto Semej, Karagandę i dalej do w kierunku Morza Kaspijskiego. No ale to już chciałbym zakończyć te swoje dywagacje, jeśli chodzi o tę część jedwabnego szlaku. Chciałbym je zakończyć właśnie w tej okolicy miasta Burgin, gdzie kończy się terytorium Chin. I teraz tak, wracam w takim razie do tego Kitai, z którego, no, w okolic miasta Kitai, to jest 100 km, 80 km przed miastem Kitai, z którego odszedłem na północ i lecę do Urumczy. I teraz zaczynam coś, czego, o czym będę mówił w drugiej części. Chciałbym w drugiej części tych moich chińskich marzeń będę mówił o pętlach Xinjiangu, o wielkiej pętli Xinjiangu, o dwóch małych pętlach Xinjiangu i o ich połączeniu z resztą kraju, ale właśnie nieklasycznym tym połączeniem Lanzhou-Jiuquan, Urumqi, Xinjiang na przykład również po drodze, ale zupełnie innym połączeniem przez Kotlinę Cajdańską, Sorkol, no i tak dalej, i tak dalej. Ale to już będzie następny felieton, w którym będę opowiadał właśnie o tym, co najbardziej lubię, czyli o terytoriach zachodnich i o inwestycjach drogowych, kolejowych na terytoriach zachodnich. A teraz dziękuję Państwu za uwagę, kłaniam się do usłyszenia.